Witam Państwa raz jeszcze, Katarzyna Bodych, kłaniam się bardzo nisko. Przywitałam się raz jeszcze, bo teraz będę już mogła przywitać mojego gościa. A jest to wyjątkowy gość, który za chwilę powie coś więcej o sobie. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, a właściwie zacytować fragment książki Prognoza pogody ducha. Moment, który właśnie się dzieje, ma zawsze coś z niezwykłości. I jest jak prognoza dobrej pogody ducha, która się sprawdza. I to jest właśnie ten niezwykły moment, bo mój gość powie nam, jak przestać bać się o jutro. Gdzie spotkać anioły, jak się oswajać ze śmiercią? Chociaż to trudny temat, ale mam nadzieję, że dzisiaj to usłyszą Państwo. Z góry uprzedzam, że wcale nie jest to pani w wieku 70+. Jest pełna energii, młoda, pełna uroku osobistego i mogę już teraz powiedzieć śmiało i przedstawić Państwu Ewę Ligman, prezesa zarządu Hospicjum Pomoże Dzieciom, prezesa zarządu Holistycznego Centrum Wsparcia po stracie Emocja, kreatorka, pomysłodawczyni licznych akcji charytatywnych, autorka książek Nocny Stróż, Prognoza Pogody Ducha. Nie wiem, czy jeszcze następne. Będą na pewno wkrótce.
Myślę, że może.
No i treningu emocjonalnego. Niesamowitego treningu. Niestety nie przeszłam przez cały ten trening, nie zdążyłam, ale na pewno przejdę do końca. Organizuję też spotkania i warsztaty dla uczniów, studentów, personelu medycznego, zespołów pracowniczych, więźniów na temat, jak przebudzić się do pełni życia. Lubi też podróżować, ma ze sobą wyprawy do Mongolii, Kenii i Nepalu. Pierwsze pytanie to takie, kiedy udaje ci się to wszystko zrealizować? Witam cię bardzo serdecznie.
Witam. To wielki zaszczyt dla mnie, bo Niepokalanów i to radio jest szczególnie bliskie mojemu sercu. I rzeczywiście... Każdy dzień jest wielkim darem, wielkim skarbem i odkrywam to dzięki dzieciom, które są pod opieką Hospicjum Pomoże Dzieciom. My mamy taką misję, skoro nie możemy dołożyć dni do życia, to robimy wszystko, żeby dokładać życia do każdego dnia. I od tego zaczynamy tę podróż, tak jakby wczoraj nigdy się nie wydarzyło, jutro miałoby się nigdy nie wydarzyć. I potem okazuje się, że właśnie z taką ciekawością, szukając szczęścia w każdej sytuacji, tych znaków aniołów, siły wyższej, można w ciągu jednego dnia przeżyć całe swoje życie.
Jak można życia dołożyć do każdego dnia?
Życia dokładamy do każdego dnia od samego początku, kiedy mamy takie spotkania właśnie o idei hospicyjnej, zanim w ogóle będziemy zaglądać w oczy śmierci, bo naturalnie boimy się tego tematu. Lubię zapytać dzieci w szkole albo nawet więźniów właśnie, czy ludzi, którzy przyszli do korporacji, do pracy i przy okazji mają spotkanie o idei hospicyjnej, na które często nie chcemy przychodzić. Komu dzisiaj nie chciało się wstać z łóżka? Zazwyczaj witam mnie las rąk wszystkim i wszyscy w takim marazmie. Tak jakby właśnie a propos prognozy pogody ducha, były wielkie czarne chmury nad nami od samego rana. I my w takim pochmurnym nastroju, z tym wielkim ciężarem snujemy się po świecie. Podczas gdy właśnie takie jedno spotkanie pokazuje, że są dzieci na świecie właśnie teraz, dla których największym życiowym marzeniem byłoby wstać z łóżka. I mi dzisiaj codziennie, mi też dzisiaj też, nawet tutaj jadąc, nie chciało się kompletnie, bo pogoda nie sprzyja, inne dolegliwości. Ale za każdym razem, kiedy sobie przypomnę, że dla kogoś to by było spełnienie marzeń i ten ktoś ma konkretne imię, konkretne oczy, w które spoglądam, no to ja już stoję na baczność, bo wiem, że to w pewnym momencie się skończy. A ja mam to szczęście, że mam dzisiaj siły fizyczne, że mogę pójść do swoich obowiązków i chcę je zrealizować najlepiej, jak potrafię.
Opowiedz więcej o tych dzieciach, o których piszesz w różnych miejscach, że są aniołami. Dlaczego aniołami? Zresztą przepiękne zdjęcia na stronie twojej można znaleźć na Facebooku. Właśnie tych aniołów, uśmiechnięte dzieci, po których nie widać absolutnie tego, że są chore, a już na pewno nie to, że czekają na śmierć.
Zawsze bałam się tematu śmierci i oswajałam ten temat najpierw z osobami starszymi I dlatego tak bardzo czuję w obowiązku, żeby opowiadać o tej idei hospicjum właśnie dziecięcego. Bo u nas dzieci, które są chore, nieuleczalnie, czasami już wiemy o tym w okresie ciąży, przychodzą na świat na parę oddechów, na parę uderzeń serca. I po ludzku patrzymy na ten skurczony do minimum scenariusz życia jako coś totalnie bez sensu. Bezradność to jest jedno z najtrudniejszych doświadczeń, z którymi musimy się borykać na co dzień. A potem okazuje się, że dziecko, które przychodzi na świat na ten króciutki moment, zostawia tak głęboki, chyba najgłębszy ślad we wszystkich ludziach, którzy mieli szansę spotkać się, począwszy od rodziców, personelu medycznego, wszystkich zaangażowanych w przyjęcie życia, które trwa parę oddechów, parę uderzeń serca, parę minut, czasem parę godzin. Tak jakby ktoś przyszedł, dla mnie to są dlatego kaskaderzy sił specjalnych Pana Boga, bo oni przychodzą, uderzają prosto w serce i pytają się już o to, czy po prostu kochasz, czy przyjmiesz mnie takim, jakim jesteś, takim, jakim ja jestem i czy przyjmiesz siebie takiego, jakim jesteś. No to są dla mnie nauczyciele bezwarunkowej miłości, bo to one, te dzieci, mają pogodę ducha w oczach. I to jest dla mnie zdumiewające i kiedy pierwszy raz przekroczyłam próg hospicjum, byłam w szoku, że jeszcze przed chwilą w tramwaju wszyscy ludzie byli smutni, ponurzy, zatroskani w tyglu swoich spraw, a przekraczając drzwi takiego miejsca, gdzie wydawało mi się, że już tu totalnie nie ma miejsca na radość, właśnie widziałam coś nieprawdopodobnego, tak jakby wszystkie maski z nas spadały. I zostawała sama autentyczność, prawda, która jest w nas. I to nieprawdopodobna wdzięczność, że mogę dzisiaj, mam jeszcze kontakt z tą osobą, którą wiem, że stracę, ale przecież wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji. Nie wiem, co będzie jutro. I wszystko, co mogę zrobić, to zaprojektować dzisiaj tak ten dzień, jakby był moim ostatnim. I dzięki temu szybciej przepraszam, inaczej będę dzisiaj jeść obiad. Może nie będę się denerwować, że coś jest niepoukładanego tak, jakbym chciał. Będę celebrować każdy moment.
Wiesz, jak przeglądam dzisiaj i to, co powiedziałam Państwu na początku, Ewa jest niesamowicie naprawdę pogodną osobą. Masz radość w oczach. I teraz to, o czym mówisz, to powiem szczerze, że mam dreszcze na plecach, bo tak sobie wyobrażam człowieka, który ma do czynienia ze śmiercią niemal na co dzień, że jest to osoba przygnębiona mocno i przyciśnięta tym ciężarem takich właśnie zdarzeń. Jak ty sobie z tym radzisz?
Rzeczywiście hospicjum to przede wszystkim zespół. Pracują lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psychologowie, osoby duchowne. Zawsze mówimy, pracujesz na 100% i odpoczywasz na 100%, więc trzeba umieć znaleźć równowagę i absolutnie chyba najtrudniejszym doświadczeniem, zanim w ogóle ktokolwiek z nas przygotuje się czy do wolontariatu, czy do pracy w takim miejscu, to faktem jest, że musi się spotkać ze swoją śmiercią i poukładać te rzeczy. A spotkanie ze śmiercią, którą zakopujemy pod dywan czasami większość, wiele długich lat naszego życia. To było moje doświadczenie z domu starców. Można być na świecie 70-80 długich lat i nigdy się nie spotkać ze swoją śmiercią, z przemijaniem, nie pogodzić się, nie rozgościć w swoim ciele, które się postarzało w międzyczasie. Potem z perspektywy właśnie tej śmierci, od której chcemy uciec, wszystko wygląda tak samo. Wszystkie dni szare wyglądały tak samo. Ale w obliczu śmierci, kiedy się odwrócimy, zobaczymy wszystko jaśniej, wyraźniej. I zobaczymy, że każdy szary dzień był bardzo ważny. Tak jakby element bardzo misternie utkanej układanki, która tworzy nas, naszą historię, naszą duszę. Nie ma dnia, który by się nie odcisnął w nas, z naszych spotkań, spojrzeń, słów. Wszystko ma znaczenie w naszym życiu, więc to spotkanie ze śmiercią, mimo że jest trudne, ale dzisiaj może nam pokazać, w którym momencie jestem. Nie mojego życia, ale rozwoju takiego wewnętrznego, przygotowania do rzeczy najważniejszych. Nasz świętej pamięci kapelan jezuita zawsze powtarzał, że dzień śmierci jest najważniejszym dniem w życiu, ale on dodawał, i wiem, że nie ostatnim. I to jest zaproszenie do odkrywania. Bardzo wzrusza mnie, kiedy do hospicjum czy do centrum wsparcia trafiają osoby, które nie wierzą w Pana Boga. Ale jest, śmierć łamie w nas wszystko. To, z czym do tej pory wiązałem swoje uczucia, swoje życie, swoją tożsamość, to jest bardzo bolesne doświadczenie. Tak jakby rozpędzony samochód już nie walnął w moje ciało, ale prosto w moje serce i w moją duszę. Dlatego potrzeba sztabu ludzi, który towarzyszy przy składaniu powoli tego złamanego serca. Ale naprawdę po czasie może się stworzyć z tego przepiękna mozaika. No i przez tą mozaikę nie mam wątpliwości, że zawsze wpada światło.
Mówiłaś, że pracowałaś już w domu starców. Czym się różni osoba mieszkająca w domu starców od tej, która mieszka w hospicjum dla dzieci?
Różnica jest diametralna, ponieważ dzieci są lekkie. Dzieci nie mają tego balastu, który my nosimy. Poczucia winy, niespełnionych oczekiwań. Nie mam wątpliwości, że dzieci w hospicjum to są święci, tak jak też wierzy w to Kościół. Zwłaszcza dzieci głęboko upośledzone, dzieci obciążone chorobami genetycznymi, które nie potrafią mówić, nie chodzą, nie słyszą. Patrząc na takie dziecko tylko i wyłącznie na zewnątrz, chce się odwrócić głowę. Ale dla mnie to jest zawsze taka lekcja pokory, zwłaszcza kiedy właśnie ludzie podziwiają pracę w hospicjum. Wystarczy, że zadam sobie pytanie, czy jestem gotowa zamienić się miejscami, po to, żeby ludzie mogli wokół mnie tak posługiwać, stawać się lepszymi ludźmi. Zawsze jest gdzieś we mnie nie, że ja jeszcze nie jestem na to gotowa. A tutaj dzieją się jakieś nieprawdopodobnie wielkie rzeczy, bo poznać świętego można po tym, że ma siłę rażenia zmiany innych ludzi. A dzieci, które leżą w zakątkach swoich domów, właśnie pod 24 godziny opieką medyczną, potrafią zmienić serce więźnia, który nie wychodzi na zewnątrz. Dziecko, które nie wychodzi z domu. A propos COVID-u, kiedy my teraz tak bardzo mieszamy się w tych wszystkich obostrzeniach, no to jest dla mnie nieprawdopodobne, że dziecko, które nigdy nie wyjdzie z domu, w zaciszu swojego domu cierpi, gaśnie z dnia na dzień, zaprosiło mnie nawet tutaj do radia.
A jeśli przyjdzie dziecko i zapyta cię, być może spotykasz się z takimi pytaniami, pani Ewo, czy ja umrę, czy ja muszę umrzeć?
Większość dzieci, które są pod opieką hospicjum, nie ma z nimi takiego bezpośredniego werbalnego kontaktu, bo już jest to taki stan terminalny, że nie zadają takich pytań. Ale rzeczywiście tutaj jest niezbędna pomoc psychologiczna i też pomoc mądrego kapelana, osoby duchownej. Bo zwłaszcza teraz stoi mi przed oczami dziewczyna, która miała 13 lat, kiedy umierała i była bardzo świadoma. I zadawała pytania, które cały zespół oszałamiały nieprawdopodobną dojrzałością, dbałością o całą rodzinę. Myślę, że to są śmierć i życie i to, co się też przed nami odkrywa w takich sytuacjach, kiedy już dźwięczy mi nad głową ostateczna diagnoza, to jest coś tak głębokiego w każdym z nas i tak uniwersalnego, że czy mam 5, 13, 30 czy 90 lat, to ja usłyszę ten sam głos w swoim sercu. Pytanie tylko, co mi przysłania ten głos i czy moje serce jest na pewno oczyszczone, czy jest na wierzchu. To jest też ta różnica z osobami starszymi, które chyba nie ma dla mnie smutniejszego widoku niż osoba, która gaśnie i która mówi, że zawsze mogła, czegoś nie zrobiła, zawsze chciała, kochała za mało, nie przeprosiła, nie pojednała się. To jest nieprawdopodobne cierpienie, któremu towarzyszy strach i wiele innych trudnych doświadczeń. Dzieci są pozbawione tego.
A wasze relacje z dziećmi, czy możecie się zaprzyjaźniać z nimi? Na pewno tak jest, ale ta przyjaźń tym cięższa jest chyba z tego powodu, że jest tak bardzo krótka, zawsze jest za krótka.
Hospicjum dziecięce właśnie rządzi się innymi prawami, bo my to robimy różne szalone rzeczy i lekarze, pielęgniarki mają radary mocno nastawione, tak jak wy tutaj w radio, żeby zbierać sygnał. Co możemy jeszcze zrobić? To jest jakby nasze zadanie. Co mogę jeszcze zrobić dla całej rodziny, bo nie tylko dla chorego dziecka? spełnia się marzenia. Czasami naprawdę te marzenia są aż zapierające dech w piersiach, bo one są tak proste, że dzisiejsze dziecko, które normalnie chodzi do szkoły, funkcjonuje, nie ma w ogóle kompletnie takich marzeń. Ale tu w hospicjum rzeczywiście można te marzenia realizować i to jest też bardzo ważne, żeby odpowiadać na te potrzeby, pragnienia. I to buduje też taką nieprawdopodobną relację z dziećmi, więc na pewno ta przyjaźń jest. Mało tego, dzieci, które nie ma z nimi takiego słowno-logicznego kontaktu, porozumiewają się w różny, w zdecydowanie inny i bardzo urozmaicony sposób. I to też trzeba takiej ciszy, uważności, bez pośpiechu, kiedy personel wchodzi na wizytę do takiego dziecka, żeby wiedzieć, poznać tak jak zupełnie na nowo każdego pacjenta, bo u jednego dotyk włosów będzie czymś w porządku, u niektórych absolutnie nie. Mamy chłopaka pod opieką, który brwiami się z nami kontaktuje, daje nawet oceny, punkty pielęgniarkom, czy się dobrze nim opiekują, czy nie. W zależności od tego, ile razy podniesie brwi. Więc też żartuje, jaja sobie robi, bo często trójki wystawia, nie więcej. Więc rzeczywiście te dzieciaki są niesamowite i też pokazują, że my dużo mówimy, ale poza słowami wyrażamy o wiele, wiele więcej.
W jaki sposób?
Każdym gestem, spojrzeniem. Cisza też przy takim łóżku jest zdumiewająca, bo wydobywa hałas, który jest w nas. Tak jakby to trzęsienie ziemi powodowało coś tak w nas trudnego, że chcemy przed tym uciec. A to są naprawdę proste gesty dotyku, ręki, przytulenia, pocałunku, które mamy totalnie za darmochę każdego dnia, ale prawdopodobnie tego nie robimy. Nawet sami dla siebie nie jesteśmy czuli. To na cmentarzu często słychać, że do tej pory to był mąż, którego miałam dosyć, mama, z którą się nie dogadywałam tyle lat, a na cmentarzu to już jest kochana mamusia, tatuś, kochany mąż. I on rzeczywiście taki był. Tyle tylko, że my zawsze skupiamy się. Tylko my zawsze skupiamy się na tej negatywnej stronie, która nas zmierzi, denerwuje, drażni. I tak mijają nam nie godziny, ale lata. I potem często uczymy się kochać kogoś dopiero, kiedy go tracimy. Bo ta inna perspektywa, ta druga strona medalu, dlatego zawsze mówię też w tych książkach, że śmierć jest bardzo wymagającą, trudną, ale nauczycielką. Bo ona pokazuje całe spektrum. Koncentrujemy się na tym, co nam nie pasuje. I często o tym mówimy, krytykujemy, oceniamy. A śmierć, kiedy już tracimy tą osobę, pokazuje cały wachlarz rzeczy, które były dobre i które dopiero dostrzegamy, kiedy już tej osoby nie ma.
No właśnie, trudno jest nam pogodzić się ze śmiercią. Wszystkim trudno jest się pogodzić ze swoją własną śmiercią, ale też bardzo trudno jest pogodzić się ze śmiercią kogoś bliskiego. Jesteś prezesem zarządu Holistycznego Centrum Wsparcia po stracie emocja. Już sama nazwa mówi dużo. A w jaki sposób działacie? Co można poradzić, zrobić z takim człowiekiem, który przychodzi do was właśnie po wsparcie, po stracie bliskiej osoby?
Oferujemy bezpłatne wsparcie psychologiczne osób duchownych, które zajmują się właśnie tą tematyką związaną z przygotowaniem do śmierci, czy budowaniem relacji, bo to jest ważne, że relacja w momencie śmierci się nie kończy. Ona się zmienia. I trzeba też właśnie takiego towarzysza, przewodnika, bo to są góry bardzo wysokie w ciemnej nocy. Też dużo jest w tej książce Nocny Stróż właśnie o tym. My nie znamy tej drogi, bo to pierwszy raz wychodzimy na pewien szlak, który jest dla nas ekstremalnie trudny. Wszystkie warunki nie sprzyjają, tak jakby właśnie coś się też w nas skończyło, wypaliło się życie. Tak też jest wysoko w górach. I potrzebujemy przewodnika, który już przeszedł przez tą drogę i mniej więcej umie asekurować pewne upadki. Też ma na tyle cierpliwości, że będzie czekał, kiedy nie mam sił iść dalej. Potrzeba tutaj dużo mądrości i pokory, żeby towarzyszyć temu człowiekowi w jego drodze, bo nie ma dwóch takich samych dróg związanych z żałobą. Każdy z nas, tracąc różne osoby w swoim życiu, będzie inaczej przeżywał żałobę. Będzie miała inne intensywności, inne emocje, inne uczucia, inny czas. Więc to jest ważne, bo my czasami towarzyszymy parę lat osobom po stracie, zwłaszcza kiedy tracimy kogoś w nagłych, niespodziewanych okolicznościach. Każdy w całej Polsce może do nas zadzwonić 510 050 400, uzyskać bezpłatne wsparcie teraz w COVID, online konsultacje ze specjalistami. Po to tworzyliśmy to miejsce, właśnie emocja. Moc w słabości się doskonali. Ten cytat świętego Pawła jest szczególnie bliski. Żeby zostawić te trudne emocje jak kamienie na sercu tam u nas, a wyjść w dalszą drogę z mocą.
Można przez telefon uzyskać wsparcie od was?
Telekonsultacje też jak najbardziej. Też możemy się łączyć online przez te wszystkie komunikatory. Teraz koronawirus troszeczkę nam jeszcze usprawnił te wszystkie możliwości. No nawet osoby z zagranicy się z nami łączą, co też jest wielkim szczęściem dla nas, że w tak trudnym momencie nie zostajemy sami.
Ale też myślę, że ten trening emocjonalny, ten cykl 10 autorskich spotkań z tobą jest bardzo przydatny dla wszystkich osób, dla tych, które przeżywają śmierć kogoś bliskiego, ale także dla tych, które nie mogą sobie ze sobą dać rady. Kilka słów dosłownie na ten temat, gdybyś mogła.
Tak, trening emocjonalny jest już dostępny w internecie. To jest zbiór takich króciutkich, bo tylko 10 minut, żeby znaleźć czas raz w tygodniu spotkań z naszymi emocjami właśnie na tej cienkiej granicy życia i śmierci. Po to, żeby zobaczyć, że my tak czy siak boimy się przez całe nasze życie, a strach ma wielkie oczy. I tak jak z dziećmi zawsze o tym rozmawiamy, dopóki nie zaczniemy mówić o śmierci i o strachu, to on będzie rósł w nas i przybierał tak wielkie rozmiary, że będzie nas zgniatał. Czy będziemy o nim myśleć, czy nie, bo to jest coś, co i tak nam towarzyszy. Śmierć i życie jest bardzo blisko. Nawet wystarczy teraz, w dzisiejszych czasach, ciągle mamy doniesienia, ile osób już umarło, te statystyki rosną, więc to jest ciągle przy nas. I im dłużej będziemy się oszukiwać, że ten temat nas nie dotyczy, tym oddalimy się bardziej od pogody ducha. Więc ten trening emocjonalny pozwala nabrać odwagi do tego, żeby zajrzeć oczy strachowi i przepędzić raz na zawsze go ze swojego życia, bo to nie my jesteśmy tchórzami, tylko on.
Twierdzisz, że odwagę zdobywamy dopiero wtedy, gdy się boimy. To tak trochę kłóci się z tą postacią bohatera, supermana, biznesmena, którym mamy się ekscytować we współczesnym świecie i w sumie wiele osób dąży do tego, aby stać się takim supermanem. Mamy się bać, czy nie mamy się bać?
Widuję supermenów w hospicjum i czy to nie jest imponujące, kiedy widzimy mężczyznę, który realnie się boi, widać, że coś go przerasta, a on pokonuje te bariery? Czy to nie jest imponujące, kiedy widzimy, że facet właśnie, tak jak u nas w hospicjum, wraca zmęczony z pracy, ma wszystkie emocje jak każdy mężczyzna, jest pewnie sfrustrowany, zirytowany, wszystko go denerwuje i chciałby najchętniej usiąść przed telewizorem, a mimo to siada przy łóżku gasnącego dziecka. No dla mnie to jest właśnie ta prawda o człowieku. My jesteśmy bardzo krytyczni w stosunku do siebie, bardzo surowi i nie przyjmujemy siebie dokładnie takimi, jakimi jesteśmy. Ale dzieci w hospicjum tego uczą, że taki jesteś i takiego masz siebie pokochać, bo dopiero wtedy tak pokochasz swoje życie i wszystkich, których masz wokół. I to też ułatwia nam przygotowanie się do śmierci, bo my boimy się śmierci dlatego, że boimy się życia. Boimy się siebie taki właśnie, że nie spełniliśmy czegoś. I to nas tak przeraża i paraliżuje, że ja jestem niegotowy, że tak wiele rzeczy zakopanych jest pod dywan.
Nie zdążyłam mnóstwa rzeczy zrobić, a mam już umierać.
Dokładnie tak.
Co mogą powiedzieć dzieci w hospicjum, przed którymi życie powinno się dopiero otwierać?
Właśnie dzieci nie mają różne dylematy filozoficzne, bo to są też ciekawe i czasem zabawne anegdotki. Ale dzieci mają tą umiejętność, którą zawsze sobie zadaję pytanie, kiedy my ją dorośli straciliśmy. Natychmiast się przeklikują na zabawę. Po ciężkiej rozmowie potrafią być radosne, szczęśliwe, potem znowu marudne, bo coś boli i tak dalej. Ale jest ich serce na wierzchu. A my jesteśmy jak Dawid w zbroi, w której jest nam ciężko chodzić. I chyba dlatego boimy się śmierci. Przecież my mamy tyle świadectw świętych, którzy wręcz czekali na śmierć. Którzy wiedzieli, że to jest brama do największego szczęścia i radości. To jest często tak mistyczne doświadczenie też w hospicjum właśnie, kiedy dziecko właśnie w momencie chrztu wiemy, że za chwileczkę umrze, więc chrzest jest jednocześnie jak ślub z największą miłością. No sama zawdzięczam dzieciom hospicyjnym takie nawrócenie, więc śmierć pomaga zajrzeć do serca i nawet jeżeli się nie spodoba to, co zobaczymy, no to możemy wiedzieć, że za chwilę wkroczy do akcji miłość, która jest bezwarunkowa. I przyjąć tę miłość, która kocha mnie właśnie takiego, kiedy ja widzę tą swoją beznadzieję, to jest dopiero niesamowite doświadczenie. Tak uczymy się kochać.
A nam brakuje miłości tej takiej zwykłej, naszej, codziennej. W rozmowie z ojcem Andrzejem Zającem zdefiniowałaś miłość jako przyjmowanie siebie ze swoimi słabościami. Można byłoby pomyśleć, czy to nie jest otwieranie furtki do jakiejś byle jakości, skoro mamy siebie pokochać jako osobę, która ma prawo do słabości. To znaczy, że ja nie muszę się specjalnie wysilać może. Mhm. Jestem wspaniała.
No jest taka pokusa, ale myślę, że byle jakie byłoby to, gdyby każdy z nas był idealny według kanonu jakiegoś takiego, do którego dążymy. To jest też dla mnie takie do odkrywania i fascynuje mnie to, że każdy z nas jest naprawdę inny i nie było takiego człowieka, jakim jestem ja, jakim jesteś ty i nigdy nie będzie. Jego głosu, jego spojrzenia, jego wzrostu, jego włosów. My zostawiamy tak wiele śladów w naszym życiu i to jest też dla mnie takie odkrycie na miarę Ameryki, że naprawdę w oczach Boga nie mam wątpliwości, że ja i ty jesteśmy pierwszymi i ostatnimi ludźmi na świecie, bo nikt inny nie przejdzie tej drogi, którą ty masz do przejścia. Więc lepiej pisać z pasją ten życiorys. I nawet kiedy się potykamy i widzimy te niedoskonałości, no to też jest zaproszenie do poczucia humoru. Bo można rzeczywiście robić wielkie głupoty w swoim życiu, czego też jestem autorstwa. I nie mam wątpliwości, że w momencie mojej śmierci, kiedy zobaczę film z mojego życia, no to prawdopodobnie główna rola będzie fatalnie obsadzona, ale jednak mam nadzieję, że to poczucie humoru i też ta miłość właśnie, która jest niepojęta, której nic z rąk nie wypada, nic. Która podpisuje się pod momentem naszych narodzin, momentem naszej śmierci, czy tego chcemy, czy nie, no to ona będzie mówiła, chodź, przyjdź, kocham cię właśnie takim.
Powiedz mi, czy będąc osobą, która tak wiele już posiadła wiedzy i to takiej wyjątkowej wiedzy na temat życia i śmierci, na temat miłości, na temat naszej drogi, którą powinniśmy iść podążać przez życie, czy czasami dochodzi do ciebie pytanie, że jest coś w życiu, czego żałujesz albo chciałabyś inaczej zrobić?
O, każdego dnia. Każdego dnia dopada mnie właśnie taki perfekcjonizm, że mogłabym zrobić coś lepiej, inaczej. Zwłaszcza, że w takiej pracy na wysokich emocjach, jak u nas w hospicjum, to zawsze pada dużo słów, których się potem żałuje. Może mogłam inaczej, zwłaszcza wśród zespołu, kiedy jest nerwowo, kiedy są jakieś problemy, bo borykamy się i z problemami finansowymi, jak takie instytucje, więc tego jest mnóstwo. I każdego dnia mam swój obszar, taki bagaż jak w plecaku, nie zjedzonych kanapek jak dzieci w szkole, ale właśnie takich rzeczy, które wolałabym, żeby się nie wydarzyły. Codziennie dopada mnie strach, codziennie dopada mnie jakiś taki wstyd, gdzie że kompleksy próbują tutaj mną zawładnąć. I to jest właśnie nasza arena walki. I to jest dla mnie dowód na walkę duchową, która trwa do ostatniego momentu, bo to wszystko nas dopadnie też na łożu śmierci. Pytanie tylko, czy ja się wytrenowałem. Kiedy chcę być czymś dobrym, to ja muszę codziennie coś trenować. No nie ma olimpijczyka, który raz na jakiś czas wpada do basenu albo pojawia się na stadionie. Codziennie to jest pewne wyrzeczenie, to są jakieś płotki, które muszę przeskakiwać. I my tego po prostu nie nazywamy, ale w naszym życiu są te wszystkie myśli natrętne, które przychodzą. Nerwy, stres, strach. Tylko musimy być na tyle, jak właśnie taki wojownik wytrenowany na poligonie, wiedzieć kiedy i jaki pocisk do mnie leci i jak go uniknąć. Albo jak go z siebie wyrzucić. Więc to jest trening. Stąd ten trening emocjonalny, żeby to wychwytywać. I potem zobaczymy, że im więcej trenujemy, tak jak z więźniami rozmawiam bardzo często, no to panowie, musimy często podnosić ciężary, żeby mieć bicepsy. To nie jest tak, że mogę leżeć i te bicepsy się zrobią. Tutaj tak samo. W momencie, kiedy zacznę przyglądać się tym myślom, to przecież właśnie i Maksymilian Kolbe, i ojciec Franciszek, ta arena dobrych, złych myśli, które nie zawsze pochodzą też od nas, więc trzeba to umieć rozpoznawać po to właśnie, żeby przechodzić przez to wąskie przejście, tak jak się mówi, nie? Żeby do nieba jest wąskie przejście. Bo ja muszę codziennie przeciskać się przez moje słabości i przez te wszystkie trudne emocje, przez doświadczenia, które przychodzą. Czyli kiedy wiesz, że strach ciebie ogarnia, kiedy słyszysz, że dzisiaj jest jeszcze więcej zakażeń, to wyłącz telewizor i zrób coś zupełnie inaczej. Przygotuj kolację dla swojego męża, żony, zaprasz sobie ulubioną herbatę, upiecz ciasto, żeby w twoim domu pachniało ciasto, bo czy będzie więcej zakażeń, czy nie, zostało ci tyle samo dni. Pytanie, co ty z tym zrobisz?
No to powiedz, jak ty spędziłabyś ostatni dzień swojego życia?
Właśnie to jest pytanie, które często zadaję osobom na tych naszych spotkaniach i to jest zdumiewające, że też sobie codziennie zadaję to pytanie. Co ja bym zrobiła, gdyby dzisiaj był ostatni dzień mojego życia? Bo właśnie, już mi się nie chciało wstać, pogoda była nie taka. Jest cały wór rzeczy, które są nie tak, jak powinny być. I tak będzie prawdopodobnie i tego dnia. Ale mam nadzieję, że nie będę miała właśnie tej sfery, która jest najtrudniejsza, tak jak właśnie czy z więźniami, gdzieś mam przed oczami osoby, które nagle mówiły ze łzami w oczach, że gdyby one miały jeszcze ten ostatni dzień, to chwyciłyby za telefon i zadzwoniłyby, mimo że nie rozmawiali z osobą bliską kilkanaście, czasem kilkadziesiąt lat. I tylko słuchamy wtedy siebie i nagle jest taki wniosek, który mnie po prostu zwala z nóg. Dlaczego w zasadzie ja tego dzisiaj nie zrobię? To jest coś, co mogę zrobić totalnie za darmo. Dlatego dla mnie to jest też ta franciszkańska mądrość z ubóstwa. Że te najcenniejsze rzeczy, które tak naprawdę będę potrzebował w momencie śmierci, gdzie już będę zupełnie nagi i bezradny, były całe moje życie za totalną darmochę. I warto być czułym, ale nie tylko dla innych, ale też dla siebie, bo tego nam zazwyczaj brakuje. A śmierć akurat jest doświadczeniem, które przejdziemy sami. Możemy mieć dużo ludzi wokół siebie, ale jest to najbardziej intymny moment. I pytanie, czy poszukuję tego, co jest po. Wtedy będzie to moment z kimś. Więc to jest zawsze zaproszenie do pogłębiania mojej relacji. Nawet jeżeli dzisiaj nie wierzę, albo mam kryzys wiary, no to ja mam też codziennie prawie kryzys wiary. Ale w tych kryzysach właśnie myślę, że najwięcej z nas się wydobywa, oczyszcza i tak jak po burzy. Wtedy najczystsze jest powietrze gdzieś też na zewnątrz. Więc zapraszam do tego, żeby przeczekiwać też te trudne momenty i przyglądać się temu, bo wszystko ma sens.
A ja będę jeszcze zapraszać naszych słuchaczy, bo teraz nasz czas niestety się skończył, ale w trakcie trwania mojego dyżuru będę, jeśli pozwolisz, jeszcze dużo mówić na temat hospicjum, na temat przede wszystkim treningu emocjonalnego, pod którego wrażeniem jestem olbrzymim i będę Państwa bardzo do niego zachęcać. Na koniec no, tak się zastanawiam, czy nie powinniśmy spuentować tego prostym stwierdzeniem, które często słyszymy, to co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj.
Dokładnie.
I niech tym czymś będzie na przykład pojednanie się albo spowiedź święta, bo to chyba nas najbardziej w tym momencie i w czasie pandemii uspokaja i daje wymierne korzyści. Bardzo ci dziękuję, Ewo.
Dziękuję.
Mam nadzieję, że jeszcze odwiedzisz kiedyś Radio Niepokalanów i będziemy kontynuować tę rozmowę, która praktycznie nie ma końca.
Dziękuję
Więc
bardzo.
Niech będzie ciąg dalszy. Moim i Państwa gościem była Ewa Lichman. Ze wszystkimi tytułami, ale przede wszystkim niesamowicie mądra kobieta, zresztą Państwo już to słyszeli, i osoba, która potrafi naprawdę udzielać wspaniałych, mądrych rad i niech tak pozostanie. I życzę Ci, abyś jeszcze znalazła trochę czasu na te pozostałe podróże, których nie udało Ci się zrealizować, a może są przed Tobą.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.